Witamy Państwa bardzo serdecznie. Niektórym się wydaje, że jak była Adria w naszych opowieściach i Arkadia, to znowu będziemy kontynuować alfabetycznie, że będzie litera A albo B. A my dzisiaj chcieliśmy Państwa zaskoczyć i powiedzieć kilka ciepłych, bardzo nawet gorących słów o hotelu rzymskim, który już nie istnieje w takiej postaci, w jakiej istniał. Oczywiście jest budynek i o tym też będziemy mówić, ale mamy niesamowite z Juliuszem wspomnienia dotyczące tego miejsca, może dlatego, że jest początek sezonu szparagowego, a jak się sezon zaczynał, to hotel rzymski pachniał szparagami i nie tylko.
Tak, hotel rzymski pachniał szparagami. Otwierał sezon wielki bankiet, na którym były zapraszane media poznańskie, światek naukowy, hodowcy szparagów i smakosze. Wówczas, z tego co ja pamiętam, pierwszy takie spotkanie było w 1999 roku i królem tych spotkań był nieodżałowany, nieżyjący szef kuchni Janusz Masztalerz, który stawiał na przysłowiowym gwizdku i przygotowywał kilkanaście bardzo, bardzo dobrych dań, pokazując, że szparagi to nie tylko te z masełkiem, bułeczką.
Albo z sosem holenderskim.
Albo z sosem holenderskim, czy w formie zupy poznańskiej szparagowej, ale można go przygotować na całą masę różnych sposobów i tutaj na pewno wszyscy pamiętają, którzy na tych kolacjach, właściwie to nie były kolacje, bo to w południe się odbywało, na tych spotkaniach byli słynne sakiewki ze szparagami w sosie kurkowym. To każdy ustawiał się w kolejkę i jako pierwsze danie tego lunchu próbował.
Wiesz co, ja zapamiętałem łososia zawijanego szparagi zawijane w łososiu.
Tak, szparagi zawijane w łososiu. Tak.
Bardzo dobre. Muszę Państwu powiedzieć, że ślinka nam leci, a chcielibyśmy powiedzieć, że kuchnia pana szefa kuchni Masztalerza była naprawdę pierwszorzędna.
No, ja byłem bardzo związany z tym człowiekiem. Bardzo często, pracując w gazecie, pisałem materiały, korzystając z jego wiedzy. Ale to był niesamowity szef kuchni, ponieważ to nie było tak, że on mi opowiadał. Tylko przychodziłem do restauracji, dostawałem kitel i stawaliśmy razem do gotowania.
Świetnie. I mogłeś też próbować od razu,
tak? Tak, dokładnie. Także wiedziałem, jak to się wszystko robi, jak to się wszystko przygotowuje. I nie będę tutaj naprawdę rzucał jakichś górnolotnych słów, ale dla mnie Janusz Masztalerz to jest jeden z najlepszych szefów kuchni w historii polskiej, poznańskiej gastronomii.
No dodajmy, że był, ponieważ
był.
Już nie żyje.
Niestety.
Proszę Państwa, musimy też wrócić do tego, czym był kiedyś hotel rzymski. Tak naprawdę on powstał jeszcze w XIX wieku, to był rok 1840, założył go Niemiec August Krause. No i ta, trzeba przyznać, budowla, obserwowaliśmy to na zdjęciach przedwojennych jeszcze i sprzed I wojny światowej, była imponująca. To był taki eklektyczny dosyć styl z dwoma wieżami, których już niestety nie ma. Na Alejach Marcinkowskiego ten hotel stoi. Proszę Państwa, można powiedzieć, że sposób zabudowy tego gmachu już później, w tym okresie powojennym, czy jeszcze przedwojennym, był bardzo eklektyczny. On miał takie duże okna, duże witryny. I hotel rzymski w latach międzywojennych był między innymi siedzibą księgarni świętego Wojciecha i pisma Tęcza.
Tak.
Pismo Tęcza w dwudziestoleciu międzywojennym było bardzo popularne. Nie tylko w Wielkopolsce, w całej Polsce. I co ciekawe, tam pisali znakomici autorzy. Redaktorem naczelnym był Emil Zgadłowicz.
Tak.
Ten od powieści Zmory.
Zmory,
tak. Pisali również Karol Estreicher, Jan Paradowski czy Ferdynand Osendowski, czyli wtedy pióra naprawdę wielkie. No i dopiero w czasie okupacji można powiedzieć, że nastąpiła przebudowa tego hotelu. Niemcy zrobili z niego Ost hotel.
Tak.
I się właściwie wszystko skończyło. I teraz mamy właśnie
a potem
właśnie
jeszcze
taki...
powiedzmy sobie szczerze, wpadła bomba w sam środek właśnie. I dzieła dokończyli architekci powojenni.
Tak, ale chcę by też państwu powiedzieć, że jeśli ktoś pamięta, jak wygląda klatka schodowa Okrąglaka, to wchodząc również do hotelu rzymskiego, można spojrzeć, jak tam wygląda klatka schodowa.
Też bardzo imponująca.
Imponująca.
Tak. Tak, na pewno. I był to jeden z piękniejszych widoków, jak się weszło do recepcji i gość dostawał klucz i właśnie stawał i patrzył do góry. Oczywiście była winda, ale te schody...
Czy
schody,
ja tam muszę wejść?
Tak, schody były rzeczywiście imponujące. Zresztą w ogóle wnętrze było bardzo zadbane i uważam, że było to miejsce bardzo miłe, bardzo serdeczne dla wszystkich, a przede wszystkim smaczne.
Oj, tak. Oczywiście tam były imprezy, które związane były też z międzynarodowymi targami poznańskimi. Odbywały się dni kuchni czeskiej, francuskiej, włoskiej, jakiej jeszcze?
Szkockiej.
Szkockiej, niesamowite.
Tak, szkockiej.
Kuchnia szkocka była popularna.
Kuchnia szkocka była popularna. Bardzo się nią zainteresował właśnie Janusz Masztalerz. I powiem szczerze, że na jednym ze spotkań on mówi, chodź, przyjdź, będziemy robić hadżis. Czyli kultowe danie Szkotów, które było też i opiewane często w różnego rodzaju epopejach poetyckich, a 25 stycznia obchodzi swoje święto. I w ten czas wszyscy jedzą hadżisa.
Hadżis.
No, hadżis to jest tak. To jest owczy żołądek,
tak,
który jest nafaszerowany wątrobą, kaszą, trochę mąki owsianej, cebula i do tego jest jak wzbogacone odrobina whisky i to wszystko jest gotowane około 30-40 minut i jak się rozkrawa, no trudno powiedzieć, to jest coś między kaszanką a cwaniakiem, czyli salcesonem.
Tak.
I podaje się go z bardzo ciekawym puree z rzepy i z ziemniaków. Świetne danie i powiem szczerze, że nigdzie indziej nie widziałem w restauracji, nawet w Polsce, żeby ktoś przygotowywał hadżisa.
Ale ten hadżis to było okazjonalne danie w hotelu rzymskim. Ono się tam już później nie pojawiało.
Nie, ono się pojawiało cyklicznie, jak były tygodnie kuchni szkockiej.
Jednak.
Tak.
Czyli można powiedzieć, że mamy tutaj wielką stratę, że tych dni kuchni szkockiej już nie ma w Poznaniu. Były także dni kuchni czeskiej, z tego co
były
ja
dni kuchni czeskiej i tu właśnie mam przed sobą menu z tamtego, z jednego z tych dni.
Tak.
I powiem szczerze, że mam nawet zaznaczoną danie, które jadłem. Ono się nazywa Muraski Wróbel z knedlami ziemniaczanymi i kapustą.
Ale od razu państwa informujemy, że to nie był żaden wróbel, żaden ptak.
To nie był żaden wróbel, ale powiem szczerze, nie za diabła nie przypomnę sobie, cóż było ukryte pod tą nazwą wróbel. No tak jak pod naszymi gołąbkami. No, ktoś przyjeżdża z zagranicy i się zastanawia nad daniem gołąbki, a dostaje kapustę z ryżem i ziemniakami.
I mięsem. Tak, i nie chce wierzyć, że tak smakuje gołąbek.
Tak, że tak smakuje gołąbek.
Co jeszcze tam było w menu? Możesz przypomnieć?
W tym czeskim była czeska zapiekana zupa ziemniaczana. Oczywiście musiał być smażony syr. Bo bez tego by się oczywiście nie było. Był gulasz rzeźnika praskiego z knedlami bułczanymi i buraczkami z chrzanem. Danie praskie. Dla nas, poznaniaków, też coś fajnego, piersi kacze po szumawsku, ale co najważniejsze, dla nas karp jest daniem rybą wigilijną, natomiast na Węgrzech czy w Czechach karp jest daniem normalnym i w ciągu całego roku można go kupić, dostać i zjeść w restauracji. Był też w tym menu i był podawany z sałatką ziemniaczaną.
Takie były czasy w hotelu rzymskim. Proszę państwa, tam też się odbywały imprezy i za chwilę o takiej imprezie opowiemy. Natomiast sięgniemy po utwór, który był na płycie wydanej, okazjonalnie oczywiście, bo to my mamy tu egzemplarz bezpłatny przez Radio Merkury.
Tak.
Czyli przez nas, tak naprawdę. Uwaga, tytuł płyty, A nam warto żyć nad Wartą, i posłuchamy nagrania Natalii Karaśkiewicz i Artura Kamińskiego.
Gdy poranna zorza wstaje z mgieł tkanych muślinem, rumienieją kamieniczki dojrzałą brzoskwinią, dojrzałą brzoskwinią. Szare tynki promienieją, biel piaskowców płonie, a ze szklanych ścian wieżowców strzela złoty płomień. Strzela złoty
płomień. Chętni bawią się z rozkoszą w słonecznej patoce. Cienie drzew są coraz krótsze, a dziewczyny młodsze w takim mieście.
Naprawdę warto żyć nad Wartą
i marzyć warto, śniąc na jawie.
Tu idzie wszystko jak zegarku.
I w sprawie trawy nie ma sprawy. Można plażować przed operą, blisko pomników i fontanny.
Naprawdę warto żyć nad Wartą.
I kochać warto, i pracować, i być obyczycie nad Wartą. Piąć się po tęczach kolorowych, jak po drabinie jakubowej, na szczyty łuków, przęseł mostu, by orlim lotem poszybować i poczuć, jak smakuje wolność.
Od starego rynku groblą spacerkiem nad rzekę, dalej z biegiem nurtu warty po zachodnim brzegu, po zachodnim brzegu.
Słońce stoi na dwunastej, żar leje się z nieba, już najwyższy czas nas jeste.
Z kufelkiem jasnego, z kufelkiem jasnego.
Pławi ciała w rzece, szukając ochłody, i nikomu wyjść z wody nie przyjdzie do głowy. I z tej przyczyny
naprawdę warto żyć nad Wartą
i marzyć warto, śniąc na jawie.
Tu idzie wszystko jak w zegarku.
I w sprawie trawy sprawy. Można plażować przed operą, blisko pomników i fontanny.
Naprawdę warto żyć nad Wartą.
I kochać warto, i pracować, i być obyczycie nad Wartą. Piąć się po tęczach kolorowych, jak po drabinie jakubowej, na szczyty łuków, przęseł mostu, by orlim lotem poszybować i poczuć, jak smakuje wolność.
Wiecznie być młodym,
zawsze wolnym.
Wiecznie być młodym,
zawsze wolnym. Zawsze wolny.
Żyć nad Wartą, Natalia Karaśkiewicz, Artur Kamiński. Proszę Państwa, wszystko się zazębia. Hotel Rzymski i imprezy, które tam się odbywały, między innymi ta, o której teraz możesz powiedzieć, bo Poznań przecież chciał mieć piosenki, utwory o Poznaniu.
Dokładnie tak. A jak popatrzymy tak w głąb, to tych piosenek jest niewiele. Tak. Lwów je ma, Kraków je ma, Warszawa je ma. Natomiast u nas troszeczkę z tym było gorzej. I powstała taka wspólna idea właśnie między innymi z Radiem Merkury i Fundacją Sceny na Piętrze i Tespis, której przewodniczył też już niestety nieżyjący prezes Romuald Grząślewicz, żeby zrobić konkurs, w którym zostanie wyłoniona najlepsza piosenka, no a te pozostałe będą jakimś tam właśnie kontynuacją tego tematu. No niestety okazało się, że te piosenki, mimo że niektóre były naprawdę bardzo ciekawe, jakoś nie podbiły uszu słuchaczy.
Gdzieś przepadły. Ale została dobra płyta.
W 2021 roku odbył się taki koncert wspomnieniowy, który zgromadził bardzo wiele osób. No i okazało się, że te piosenki się spodobały ponownie. A całe rozwiązanie konkursu odbyło się właśnie w restauracji De Roma. Tam wręczono nagrody, dyplomy, nagrody pieniężne i cała uroczystość się tam odbyła. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, hotel był bardzo mocno związany ze sceną na piętrze. To dzięki między innymi osobie pana dyrektora Andrzeja Tkacza. Tam gościły wszystkie gwiazdy, które grały w scenie na piętrze. Tam
czyli wszystkie gwiazdy, które przyjeżdżały do Poznania z całej Polski.
Tak, dokładnie tak. Najwybitniejsze osoby grające na scenie, czy monodramy, czy małe formy teatralne. Z takimi gwiazdami jak chociażby powiedzmy Andrzej Seweryn czy Krystyna Janda.
Oni jadali również w kuchni.
Oni jadali
właśnie,
i nocowali tak, właśnie w hotelu
Rzymskim. Szkoda, że to przepadło, proszę Państwa. Hotel Rzymski od czasów pandemii jest zamknięty, tak, z tego co wiemy, i będzie chyba mała przebudowa. Z tego, też dowiedzieliśmy się w tym momencie, ten budynek należy do arcybiskupstwa i będzie pewnie miał nową, albo nie, starą nazwę.
No, podobno ma mieć starą nazwę, właśnie powrót do tej przedwojennej, czyli jeszcze przedwojennej, czyli do hotelu De Roma.
De Roma. My, proszę Państwa, wchodząc do Hotelu Rzymskiego jeszcze w latach 90. czy w 2000. mogliśmy trafić na dwie restauracje. Ta druga to raczej był taki bar trochę, tak?
Tak, to był bar, który nazywał się Rzymianka. Jeśli dobrze kojarzę, on swego czasu miał też taką krótko to było, nazywał się Koliber. Znam to miejsce i od tego momentu właśnie pokochałem Hotel Rzymski, ponieważ biegałem tam na lunche. Lunche, zupa, drugie danie i deser w cenie 33 zł, ale powiedzmy sobie szczerze, to były dania restauracyjne, bo tam były bryzole, tam były rumsztyki, tam były sznycle, tam były przepyszne, pamiętam, pulpety w sosie koperkowym, ale na przykład takie rzeczy jak zupa bazyliowa. No i zwykle było ciasto, a ciastem ten hotel stał. Pączki na tłusty czwartek.
Tak.
To potrafili do ponad 2000 sztuk przygotować. A rogale od Masztalerza były dla mnie, powiem szczerze, najlepsze. Zresztą miałem okazję sam razem z nim też gdzieś tam popróbować, jak te rogale się robi. I właściwie nie było tam słabego punktu, bo Janusz, tak jak wspomniałem, był człowiekiem, który potrafił wszystko. A jego pasztety genialne. Gęsina na przykład na 11 listopada, kiedy ktoś jak miał taką ochotę, mógł zamówić dla 6-8 osób całą pieczoną gęś i przyjść ucztować do hotelu. Praktycznie rzecz biorąc, wszystko, czego się nie tknął, zamieniało się, no, może nie w złoto, ale w coś, co...
Coś smakowitego, coś, co, o czym możemy mówić właśnie teraz, możemy wspominać. Janusz Mastalerz, szef kuchni Hotelu Rzymskiego. No i muszę ciebie zapytać o tą słynną sprawę, kiedy Piotr Rejs, wtedy piłkarz Lecha Poznań, zmieniał zawód.
Tak. Jeszcze, jeśli mi pozwolisz, bo byłbym tutaj bardzo niesprawiedliwy, ponieważ później całością restauracji zarządzał Ireneusz Ptak. I to było coś, co było niesamowitego, ponieważ przez dobre chyba 2 albo 3 lata Janusz razem z Ireneuszem Ptakiem pracowali razem.
Czyli
jako szefowi kuchni.
Duet,
tak, tworzyli duet, przekazywali sobie płynnie pałeczkę. I tak jak powinno chyba być w każdym zawodzie. Mistrz przekazywał swoją wiedzę. Zresztą Ireneusz Ptak też był znakomitym kucharzem, bo terminował w Warszawie. Ale wróćmy do tego, co powiedziałeś.
Sprawa Rejsa, proszę Państwa. Ale Rejsa, który zmieniał zawód z piłkarza na...
Kucharza. Sytuacja niesamowita, ponieważ siedzieliśmy w redakcji Gazety Poznańskiej i zastanawialiśmy się, co zrobić za psikusa na Prima Aprilis?
Tak.
No i zupełna zbieżność sytuacji. Okazało się, że w Hotelu Rzymskim szukają kucharza. I ja w ten czas rozmawiałem zupełnie z innego powodu z Piotrem Rejsem i mówię do niego, czy nie zrobilibyśmy takiej zabawy, że on przyjdzie do hotelu i będzie próbował gotować i zmieniać zawód. No okazało się, że to było po... Wszystko się pięknie złożyło, bo to było po przegranym meczu takim, mniej więcej jak teraz spuszczą mnie Połomice, z Wisłą Płock przegrany. Wszyscy się tego wstydzili i Piotr Rejs mówi, no chyba pora zmienić zawód. No i przyszedł do restauracji, a na drzwiach tej restauracji wisiała kartka: szukamy kucharza. Autentyczna. To już nie była mistyfikacja. Zresztą takie zdjęcie zrobiliśmy, jak on pokazuje. No i oczywiście Piotr wszedł do Rejs do kuchni i gotował trzydaniowy posiłek.
Ja muszę tutaj Państwu powiedzieć, że te wszystkie menu z Hotelu Rzymskiego oczywiście są tutaj w archiwum Juliusza i przynosi to zawsze ze sobą. Ja to czytam, jestem pod wrażeniem, przypominają mi się też różne rzeczy, no ale wróćmy do Piotra Rejsa.
I robił tak. Kurki w śmietanie na przystawkę.
Bardzo dobrze.
Pyszna rzecz. Zresztą Janusz Masztale kochał kurki, tak samo jak szparagi. Potem była polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim z ziemniakami pieczonymi, z sosem balsamicznym, w towarzystwie wiosennej sałatki z sosem winegra.
No.
I lody waniliowe z ciepłym sosem wiśniowym. Niesamowita była sytuacja, ponieważ kiedy to wszystko zrobiliśmy, to wyszliśmy właśnie do Rzymianki, bo w Rzymiance zawsze było więcej gości niż w Deromie i to właśnie w takiej porze lunchowej. Siedliśmy przy stole. Janusz Masztalerz w bluzie kucharskiej, w budyniówce, podobnie ubrany Piotr Rejs. No i degustowaliśmy to, co przygotował i ten wzrok wszystkich, którzy patrzyli, co tu Piotr Rejs robi. No i następnego dnia otworzyli gazetę i wszystko im się wyjaśniło. Piotr Rejs zmienia zawód.
Proszę Państwa, to są właśnie
zresztą
te...
Zresztą piękne przejść z Lecha do Deromy.
Oczywiście, że tak. To są te historie, o których Państwu opowiadamy co tydzień. Więcej za tydzień właśnie. Dziękujemy.
Dziękujemy.